Pánu našemu. Naprawdę chwała Jemu, dlatego że wiemy, w jakich czasach nam przyszło żyć. Wiemy, jak ciężko jest wielu ludziom, a nam, myślę, też nie jest lekko, ale my mamy nadzieję, a my mamy pomocną dłoń, która jest do nas wyciągnięta z góry. I tak, gdy patrzę na to, co wszystko, co się dzieje, na te wszystkie zarządzenia, rozporządzenia, na to wszystko, co ma miejsce tutaj wokół nas w związku z tą epidemią, z tym wirusem, to tak myślę, że to zbliża się już ten czas, gdy będziemy mogli zaznać też tego i chyba ucisku, bo to, co w tej chwili się nam proponuje, to tak jakby można by było powiedzieć takie preludium, taki wstęp, taka próbka tego, co nadejdzie naprawdę. Tego ucisku i wtedy, jak Słowo Boże mówi, jak Pan Jezus mówił, wiara nasza zostanie wypróbowana. Dlatego też na wstępie jeszcze, zanim przejdę do właściwego tematu, przeczytam takie słowa, które otworzyły mi się w Ewangelii Łukasza. Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. To są słowa, które nam mówią o przyjściu naszego Pana, ale myślę, że zanim Pan nasz przyjdzie, zostaniemy poddani takiej próbie wiary, bo w innym miejscu jest zapisane, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Na ziemi wiarę będzie oczekiwał. I czy znajdzie tą wiarę? Bo w tych godzinach próby wielu ludzi nie wytrzymuje, wielu ludzi na pewno spłonie, tak jak ta słoma i ten ogień ze słomy będzie tylko towarzyszył. Dlatego też wiem, że nie tylko w takich godzinach próby, ciężkich prób, ludzie nie zdają egzaminu, ale są i takie czasy, takie chwile, że nawet ta swoboda, ten czas taki ulgi, ten czas dobrobytu powoduje, że ludzie też próby nie wytrzymują. I tak jestem w takiej sytuacji, że mam ten internet i że tam można znaleźć też te strony chrześcijańskie, między innymi Radio Pielgrzym, gdzie naprawdę dużo rzeczy można znaleźć. I tak odnalazłem pewien artykuł. Pewien artykuł, który został spisany przez pastora, który dobrze zaznajomiony jest ze sprawami Bożymi i który naprawdę, myślę, że bardzo prawidłowy, obserwuje, co się dzieje w Kościele, co się dzieje w życiu chrześcijan. I myślę, że dobrze by było, ten nie jest długi artykuł, przeczytać. Nie wiem, czy znaleźliście ten, nie będę już wymieniał, który to jest pastor, ale ja bardzo poważam tego pastora, dlatego że jest nam znany. Spotykaliśmy się też z nim i dużo rzeczy, które zamieszczają w tym Radiu Chrześcijanin, naprawdę jest takich godnych uwagi i które nam pomagają w zrozumieniu, praktycznym zrozumieniu naszej sytuacji w życiu, sytuacji chrześcijan, postawie naszej. Dlatego, że z tego wszystkiego, co się obserwuje, mamy też wyciągać wnioski. Słowo Boże mówi, już brat Andrzej przypominał, że mamy jedni drugich pilnować, jedni na drugich patrzeć, wspierać, wspomagać, napominać, jeżeli należy. Bo diabeł nie śpi. On jest ten sam przez całe wieki. On działał w Starym Testamencie. To przez jego działanie lud Boży, który tak blisko chodził na początku Pana, który widział to Boże działanie namacalnie, doświadczał w swoim życiu, jednak nie wytrzymywał, jednak dawał się zwieść, jednak dawał się sprowadzić z drogi. On tutaj zatytułował swój artykuł taki Przekierowani. Może ja przeczytam. Każdy w Izraelu wie, jakim dobrodziejstwem są wody Jordanu. Biorąca swój początek w górach Hermonu rzeka wpływa na teren Izraela i zmierza do jeziora Genezaret. Zaopatrując w wodę niemal cały kraj. To jezioro, gdzie Pan Jezus chodził po wodzie. W latach 60. ubiegłego wieku na konferencji arabskiej w Kairze postanowiono pozbawić Izraela tego przywileju na rzecz Syrii, Jordanii i Libanu. Rozpoczęto budowę kanału w celu przekierowania wód ze źródeł Barias i poprowadzenie ich po terytorium Syrii w kierunku rzeki Jamok. Dzięki operatywności agentów Mossadu Izraelici dość szybko odkryli tę inwestycję i ją zbombardowali. Dla pewności w czerwcu 1967 roku zajęli Banias, aby mieć kontrolę nad źródłami Jordanu. Arabski pomysł przekierowania życiodajnej rzeki został udaremniony. Ludziom narodzonym na nowo i napełnionym Duchem Świętym Bóg nadaje chwalebny bieg życia. Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. 1 Koryntian 10:31. A wszystko, co czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa. Kolosan 3:17. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. Kolosan 3:24. Z chwilą nawrócenia do Boga nasz sposób myślenia ulega całkowitej zmianie. Jedno zaczynamy nosić w głowie i w sercu. Pragniemy podobać się Bogu i naśladować Jezusa Chrystusa aż do śmierci. Codzienne zajmowanie się sprawami Królestwa Bożego to najwyższy honor i zaszczyt chrześcijanina. Nie może być nic ponad to ważniejszego. W domu i w podróży, w pracy i na urlopie, w młodości i w sędziwości, wszędzie i zawsze jesteśmy nastawieni na pełnienie woli Bożej. W każdej zmianie okoliczności dopatrujemy się nawet okazji do złożenia świadectwa o Jezusie i oddania Mu chwały. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Rzymian 14, 7-8. Wielka to dla mnie radość widzieć braci i siostry, jak przez całe dekady utrzymują się na tym kursie, jak żyją dla Boga i wiernie Mu służą. A jednak niektórzy dali się przekierować. Pamiętam, jak wcześniej krzątali się wokół duchowych celów. Jeszcze niedawno całą swoją inwencję wkładali w to, by zdobywać duszę dla Chrystusa. Kładli się i wstawali z myślą, aby rozsławiać Chrystusa Jezusa. Teraz dwoją się i troją, aby wykazać się w dziedzinach z wiarą w Boga zupełnie niezwiązaną. Skupili się na sobie, zaniechali służenia Panu, dalej deklarują wiarę w Boga, pojawiają się na nabożeństwach, ale po ich zachowaniu widać, że coś złego stało się w ich sercach. Nie wiedzieć czemu rzucili się w wir spraw, które z punktu widzenia życia wiecznego nie tylko nie mają większego znaczenia, ale mogą wręcz w sprawie ich zbawienia zaszkodzić. Znam na przykład chrześcijan, którzy po latach mniej lub bardziej owocnej służby duchowej zajęli się teraz zarabianiem pieniędzy. Rozkręcają jakiś nowy biznes i próbują zrobić karierę. Kiedyś krzywili wiarę w Jezusa Chrystusa, a teraz z nie mniejszą pasją sprzedają jakieś swoje produkty. Dawniej obserwowałem ich starania o ratowanie dusz i podziwiałem ich za pomysłowość, za poświęcenie w tej dziedzinie. Teraz widzę, że stali się kaznodziejami własnych interesów. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 6:24 Mateusza, powiedział Pan. Sporą grupą przekierowanych stanowią społecznicy. Każde środowisko potrzebuje aktywistów, którzy chcieliby udzielać się społecznie. Idealne warunki do rozbudzania takich pasji stwarza wspólnota chrześcijańska. Z miłości służcie jedni drugim. Takie jest przypomnienie w Galacjan 5:13. Słyszymy od pierwszych dni obecności w zborze. Bezinteresownie więc udzielamy się w rozmaitych akcjach kościelnych, głosimy Ewangelię i podajemy przy tym pomocną dłoń. Jednakże mówienie o Bogu i wzywanie ludzi do opamiętania w działalności społecznej coraz częściej bywa niemile widziane. Owszem, społeczeństwo kocha i lubi wolontariuszy, ale takich, którzy nie krzewią przy tym wiary w Jezusa Chrystusa. Mogą, o dziwo, prezentować najróżniejsze ideologie, byle by tylko nie mówili o Jezusie. Między innymi z tej właśnie przyczyny niektórzy chrześcijanie nabrali wody w usta i działają społecznie już bez łączenia tego z Ewangelią. Pracują z dziećmi, pomagają biednym, zajmują się terapią uzależnień, prowadzą rozmaite kluby zainteresowań i tak dalej. Są powszechnie lubiani i uznani, ale nie są już apostołami Chrystusa. Znam chrześcijan, którzy zajęli się polityką. Próbują piąć się po przeważnie lokalnych szczeblach kariery politycznej. Zapragnęli prestiżu i władzy. Chcą coś znaczyć w tym świecie. Niegdyś walczyli o wiarę. Wkrótce, jak tak dalej pójdzie, będą tępić prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak mogli dać się aż tak przekierować? Wśród znajomych chrześcijan widzę też całkiem pokaźną liczbę osób, które zakochały się w rekreacji i turystyce. Coraz mniej mają do powiedzenia o swoich przeżyciach i odkryciach duchowych. Rzadko przyznają się do swojego związku z Jezusem. Za to bardzo chętnie opowiadają o bieganiu, pływaniu, wędrowaniu, zdrowym odżywianiu, zwiedzaniu całkiem ciekawych zakątków świata i temu podobnych osiągnięciach. Przestali ćwiczyć się w pobożności. Mocno przykładają się teraz do poprawiania swojej kondycji psychofizycznej. Najwyraźniej coś się w nich poprzestawiało. Bowiem ćwiczenia cielesne przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. W liście pierwszym do Tymoteusza 4:8. Szatan, przeciwnik Boży, nie może ścierpieć myśli, że moglibyśmy wytrwać na obranym kursie, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Strasznie się temu nie podoba, gdy przez całe lata wiernie naśladujemy Pana Jezusa i aktywnie służymy Bogu. Dlatego próbuje nas przekierować na cokolwiek innego, skądinąd nawet bardzo szlachetnego i uznanego wśród ludzi, abyśmy tylko odstąpili od gorliwości w poświęceniu się Panu. Przekierowane wody Jordanu przestałyby pełnić rolę, dla której Bóg tę rzekę stworzył. Przekierowany przez partyzantów transport zaopatrzenia frontowego w czasie wojny trafia w pole albo prosto w ręce wroga. A co będzie z nami, jeśli się damy przekierować? Nie ma obrazu smutniejszego ponad widok chrześcijanina, który po latach gorliwej służby Bogu zaprzestał troszczyć się o sprawy Królestwa Bożego i skupia się teraz na czymś innym. Czy ktoś taki może jeszcze powrócić do służenia Bogu? Czy jego aktywność można ponownie sprowadzić na właściwe tory? Myślę, że ten artykuł skłania nas do refleksji. Skłania nas do zastanowienia się też, czy w naszym życiu się nic takiego nie pojawia, bo mnie skłonił do takiej refleksji. No ale tak, po wysłuchaniu tych słów można by było przejąć, że tak już jest, że się nie da nic zmienić, tylko czekać na koniec, no bo przecież lud izraelski, ten lud Boży Starego Testamentu, pomimo napomnień twardo obstawał przy swoich nowych, wzorowanych na poganach zwyczajach. Myślę, że te zachowania, które przychodzą w życie chrześcijan, to nie biorą się tak z próżni. Po prostu obserwujemy ten świat, obserwujemy co w tym świecie, a dzisiaj przy tej ilości takich informacji napływających do nas z każdej strony i prasa, i jest telewizja, i jest radio, i jest internet teraz. I to wciąga, i to wciąga. I nieraz, tak jak tutaj było przed naszego brata przedstawione, ludzie w dobrej wierze zaczynają się angażować w różne, jakoby potrzebne w tym świecie sprawy. I może nawet z dobrym nastawieniem, że jak tam się zaangażuję, to będę mógł zanieść Ewangelię, złożyć świadectwo, czy pokazać swoim życiem, że jestem dzieckiem Bożym i skierować kogoś w stronę Jezusa. A się okazuje, że to świat bardziej nas wciąga w to wszystko. Tak jak ten naród izraelski, pamiętamy historię ludu Bożego. Bo myślę, że nie ma wśród nas takich, którzy by nie czytali Starego Testamentu i tej historii, gdzie lud Boży krok po kroku, obserwując te pogańskie narody dookoła ich zamieszkujące, a ba nawet i wśród nich, zostawiali sprawy Boże, dawali się wciągać w to, co oni tam prezentowali. Pamiętamy tę historię powołania króla w Izraelu. Przecież tam przez całe stulecia nie było żadnego króla. Tam rządzili słudzy państwa, wyznaczeni przez Boga. Tam dla nich królem miał być Bóg i jemu posłuszeństwo okazywać. A zapragnęli wzorem innych narodów mieć króla. I Bóg ustąpił, Bóg dał. I tak krok po kroku odstąpili, aż przyszedł czas, że Bóg już na to patrzeć nie mógł i ścierpieć nie mógł. I od tych bożych odstąpienia od tych bożych dróg, od bożych spraw i wymagań Boga wobec ludu wybranego napiętnował Bóg przez wysłanych swoich proroków. Chociażby popatrzmy, jak Bóg napiętnował tę sprawę przez proroka Jeremiasza, który akurat sprawował tę funkcję w ostatnich chwilach istnienia państwa judzkiego, bo najpierw jeszcze 100 lat wcześniej zostało starte z powierzchni ziemi i z mapy Królestwo Izraela. I tu zostało jeszcze to Królestwo judzkie. I to właśnie w tym właśnie ostatnich latach tego królestwa pojawił się też i Jeremiasz, wysłannik Boga, który ten lud napominał, ten lud wzywał do upamiętania i mówi tak. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za innymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Przez usta tego właśnie proroka Bóg takie przykre słowa do nich przekazał. Ale czy te słowa trafiły do tych ludzi, do tych serc? Pamiętamy tą historię Jeremiasza, który był świadkiem upadku, całkowitego upadku tego królestwa, wygnania, zabrania do niewoli babilońskiej ludności i tych ostatków, które też wyemigrowały do Egiptów, które myślały, że już tam w Egipcie nikt nie dosięgnie ich sprawiedliwość tego króla babilońskiego. I tam przyszło na nich później nie za długo też i niewola przyszła i też do nich tam ta tragedia. Jednakże Bóg nie tylko pokazywał i wytykał odstępstwo swego ludu, lecz i wskazywał im drogę powrotu przez proroka Jeremiasza. Właśnie nie tylko im pokazał to, co oni robią, bo to ja tylko fragment zacytowałem, ale tutaj więcej możemy z tego właśnie, z tej księgi i nie tylko z tej, dowiedzieć się, jakie Bóg miał zarzuty temu narodowi, który poszedł za głosem tego świata, za głosem tych, którzy ich otaczali. I to właśnie nie tylko pokazał, ale wzywał, wskazywał im ratunek z tej sytuacji. Tu w tym wypadku, gdy czytamy tę księgę, to wiemy, że Bóg obiecał ocalić życie tych, którzy się poddadzą królowi babilońskiemu, którzy pójdą do niewoli, ocalą swoje życie, ale i też wzywał też bezpośrednio synów izraelskich. Mówi tak w trzecim rozdziale, 22 wierszu. Zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa. A więc Bóg nie tylko takim srogim Bogiem, który za odstępstwo karze, za to, że człowiek zbłądzi, to już go zostawi i jeszcze może go przydepcze, ale mówi, że zawróćcie, synowie odstępczy, uleczę wasze odstępstwo. I w 15 rozdziale, 19 wierszu mówi tak, jeżeli zawrócisz, i ja zawrócę do ciebie. Jeżeli zawrócisz, i ja zawrócę, i przyjmę, i znowu będę wspierał. W 11 rozdziale, w 11 wierszu czytamy takie słowa. Zawróćcie więc każdy ze swej złej drogi i poprawcie swoje postępowania i swoje czyny. A co ten naród powiedział? Nie zawrócimy. Mieli swoje podejście do życia. Mieli swoje podejście do Boga. Mieli swoje podejście do tego, jak mają prowadzić te życie na ziemi. I przez Jeremiasza Bóg dalej miłości mówi w 29 rozdziale 11-14. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. A gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. Takim jest Bóg. Bóg Starego Testamentu. Bóg, który wzywał swój lud do upamiętania, do tego, żeby porzucili te drogi pogańskie, te drogi zdawałoby się nie takie znowu złe. Ale te drogi prowadziły w przeciwnym kierunku, niż Bóg tego oczekiwał. Prorok Ezechiel również nawoływał. 33:11. Jakom żyw, mówi wszechmogący Pan, nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swych złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? Bóg kieruje te słowa pełne miłości przez nie tylko jednego proroka, on wielu innych proroków można by było tutaj zacytować, a jeszcze tylko z proroka Ozeasza przypomnę. Chodźcie, zawróćmy do Pana. To są słowa z 6:1 i w 3 wierszu czytamy. Starajmy się więc usilnie poznać Pana, aż Go znajdziemy. Pewne jest, jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Chwała Pana, że Bóg nasz nie jest Bogiem mściwym, że Bóg nasz z tym, który zawiera przymierze, to nigdy o tym przymierzu nie zapomina. Czytamy w innych miejscach Starego Testamentu, gdy Pan nawoływał ten swój odstępny naród, że mówi, wy odeszliście ode mnie, a ja was nie zostawię. Ja dotrzymuję przymierza. To wy zerwaliście to przymierze, ale ja dotrzymuję. I to możemy zaobserwować, że Bóg dotrzymuje tego przymierza, tych obietnic, które kiedyś złożył, patrząc na dzisiejszy stan na Bliskim Wschodzie, gdzie państwo Izrael po 2500 lat nieistnienia, 1900 lat przeszło, nie istniało, znowu powstało. Dlatego, że za tym stoi Bóg. Od 1947 roku jest na mapie świata już to małe państwo i na które jest skierowany wzrok całego świata. Ale też pamiętajmy, że my dzisiaj jesteśmy też tym ludem Bożym. Że przez Jezusa Chrystusa staliśmy się bliscy Bogu. Że przez Jezusa Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi. Że też obowiązują nas pewne zasady, pewne prawa, które Bóg ustanowił i które, według których chce, abyśmy postępowali, chce, abyśmy żyli. On mówił, że jesteście światłością świata. On mówił, że jesteście solą ziemi. To Jezus nam wyznaczył taką rolę, takie miejsce. Ale jest takie ale. W Nowym Testamencie czytamy w liście do Galacjan, list apostoła Pawła 4:9. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym podobnie jak dawniej służyć chcecie? Kochani, to nie zadziwiające, że już na początku chrześcijaństwa, na początku powstania Kościoła już zaczęły się jakieś schody. Zaczęli ludzie ulegać wpływowi tego świata. Że już tam zaczęły się pojawiać te wszystkie nieprawidłowości, które i dzisiaj mają miejsce. I dlatego mamy tyle tych słów z Nowego Testamentu spisane przez apostołów, przez Pawła, Piotra, Jakuba, którzy nas wzywają do czystości życia, do uważania, jak mamy postępować, jak mamy chodzić Bożymi drogami. Rzymian, apostoł Paweł 12:2 pisze tak, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Widać tam, świat miał wpływ już na chrześcijan pierwszego wieku, chrześcijan, którzy byli tym Kościołem Jezusa Chrystusa. A do tego zboru w Koryncie, tego zboru, w którym tak wiele zostało pokazanych nieprawidłowości, pisze tak. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Balialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? A dzisiaj już tam były te właśnie nieprawidłowości. Wierzący z niewierzącymi się bratali, wierzący z niewierzącymi zakładali spółki, wierzący z niewierzącymi czuli się jak pan z bratem, jak brat z bratem, a co wyszło z tego? W zborze później było to wszystko widoczne. Te wszystkie skłonności, które wypływały z tego świata. Apostoł Jakub też dostrzegł taką sytuację niewłaściwą i pisze: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Włączył się do tego i apostoł Jan, ten, który był tak blisko Pana, i mówi: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. To są dla nas wskazówki. To są dla nas rady, Boże rady. Pan Jezus również widział takie zagrożenie i ostrzegał: biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Pod jakim względem mają o nas mówić ludzie dobrze? Czy to, że gdy się z nimi spotkamy, zejdziemy, to sobie tam z nimi razem podyskutujemy o polityce? Gdy w jakimś towarzystwie się spotkamy, to będziemy opowiadać i kawały? A oni wtedy: o, to równy chłop, równa babka, można z nimi konie kraść. O taką aprobatę chodzi? Nie. Taką aprobatę to Pan mówi, że biada, gdy ludzie w ten sposób o was będą takie mieli zdanie i was będą akceptować. Mamy być dla nich światłością, innym wzorem, wzorem naśladowania Jezusa Chrystusa. Dlatego też mamy też takie pouczenie apostoła Pawła w liście do Rzymian, który nas poucza, że cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Dlatego też wyciągajmy właściwe wnioski, które płyną nam z Pisma Świętego, Starego, jak i Nowego Testamentu. Stary Testament, gdy czytamy, tam są dla nas nauki. Tam jest dla nas nauka, jak mamy chodzić, jak mamy żyć. Patrząc na życie i na te przykłady Starego Testamentu, tam są i negatywne, i pozytywne. I mamy tych negatywnych unikać, a te pozytywne naśladować. I sam Pan Jezus mówi tak: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Jeżeli mamy w życiu takie problemy, o których tutaj dzisiaj tu mówimy, które nasz brat w tym swoim artykule omówił. Jeżeli coś takiego się w nas pojawia, przyjdźmy do Pana. Przyjdźmy do Pana i wyznajmy Mu: Panie, ja widzę te niedostatki w moim życiu. Ja widzę, że nie tak się wszystko toczy, jak powinno, że moje myśli nieraz zaprzątnięte są innymi sprawami, że ciągnie mnie w to czy w tamtą stronę, Pan od tego uwolni. I mówi, że kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nikogo nie odepchnie. Nikogo nie zostawi bez pomocy. Dlatego też niech będzie błogosławione imię Pana za to, że tak w taki sposób nas jeszcze znosi. Znosił przez wieki całe, przez można powiedzieć 1000 lat naród izraelski, może i więcej nawet, bo ja tylko liczę królowanie. Przez 1000 lat królestwo izraelskie było, ale jeszcze przecież 450 lat byli jeszcze w tej demokracji, gdzie nie było jeszcze króla. Dlatego też Pan znosił cierpliwie od chwili, gdy ich wyprowadził z Egiptu. Pamiętamy te ich odstępstwa, bunty przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, które Bóg powiedział, że jeżeli się przeciwko przywódcy swojemu buntujecie, to i przeciwko mnie, bo ja go mówił, ustanowiłem. Dlatego bądźmy trzeźwi i czuwajmy. Czuwajmy, aby dzień, który przyjdzie, w którym przyjdzie Pan, a najbliżej to można powiedzieć, że dzień, w którym nas Pan z tej ziemi będzie zabierał, czy na obłoki, czy odejdziemy sami, ale przyjdzie ten dzień pewny, bo to jest najpewniejszy dzień. Amen.